Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witam się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Szymona, który realizuje dźwięk audycji. A z nami jest Pani dr Hanna Karp, medioznawca, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, członek Komisji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Dzisiejszy temat: higiena medialna.
Tak, bywają czasami tematy związane ze zdrowiem, z medycyną. No, z higieną w rodzinie też się spotykamy. Rodzice pytają dzieci, a umyłeś zęby wieczorem? A ręce umyłeś? A nogi to już pewnie nie umyłeś. No więc higiena jest rzeczą ważną, nie tylko jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie fizyczne, ale również o zdrowie psychiczne, duchowe. No a media to jest to środowisko, w którym no nie tylko się czasami wtaplamy, ale niekiedy brodzimy po kolana, bo otaczają nas wszędzie. I na ulicy billboardy, i telefony, smartfony, też przecież dostępny internet jest, szczególnie młode osoby, ale zresztą i dorośli. Ilu siedzi w jakiś, chociażby szukają informacji. Informacji jest tyle, że sztab ludzi nie jest w stanie przemleć tych informacji, przejrzeć ich. Jest dużo więcej niż możliwości percepcji człowieka. No i tutaj kłania się właśnie również higiena medialna, żeby, no mówiąc tak popularnie, nie dać się zwariować. Bo trzeba żyć, mamy zadania do spełnienia, mamy iść drogą do nieba. A gdzie tutaj te media nas prowadzą? No właśnie, higiena medialna. Pani doktor Hanna Karp, prosimy bardzo.
Dziękuję za to wprowadzenie. Rzeczywiście temat może brzmi troszkę tak zbyt medycznie, ale jest bardziej, może nawet w pewnym sensie powiedziałabym, prowokacją, troszkę pół za żartem, pół serio, bo jeżeli spojrzymy na naukę o mediach, na medioznawstwo, to nie ma tak stricte takiego działu czy specjalizacji wśród medioznawców, który by się właśnie tak nazywał. Ale na nasz użytek dzisiejszego wieczoru ja postanowiłam, żebyśmy sobie ten program właśnie tak zatytułowali. I chodzi tutaj o zwrócenie uwagi na pewne konkretne bardzo aspekty. Jakie? To wszystko dowiemy się oczywiście jeszcze w czasie audycji. I ja tutaj, tak jak tutaj Państwa Polakiewiczów jest w zwyczaju, no, mam ten przywilej, że parę minut zajmę Państwu. Oczywiście w naszej tutaj rozmowie też z Państwem w studio, a później oczywiście telefony. I powiem, na co chciałabym zwrócić uwagę i dlaczego też tak właśnie nasze spotkanie dzisiejsze zatytułowałam. Oczywiście higiena medialna, to jest takie moje, proszę mi wybaczyć, autorskie ujęcie bardziej, więc to jeszcze raz powtórzę. Ja to rozumiem jako rodzaj higieny psychicznej. Jest coś takiego w psychologii, sama zresztą miałam nawet zajęcia z panią dr Ostrowską, pozdrawiam, który właśnie się tak nazywał, higiena psychiczna. I oczywiście wiemy, że każdy z nas jest zobowiązany do prowadzenia określonej higieny. Jeżeli brak higieny fizycznej, to bardzo szybko to zauważamy. Jeżeli brak higieny psychicznej, czy właśnie tej medialnej, to jest to trudniej zauważalne, to ujawnia się na innych planach. Jest to niewątpliwie jednak bardzo ważne, dlatego że wpływa nie tylko na nasze ciało, ale na ciało także, ale również przede wszystkim na umysł, na świadomość, na mentalność. Ponieważ media wpływają na naszą świadomość, nie tylko naszą jako pojedynczych jednostek ludzi, ale również na całe grupy społeczne, całe narody. Wręcz w tej chwili możemy powiedzieć, że globalnie oddziaływują. Jeżeli pojedziemy do Afryki, to się okaże na przykład, że gdzieś tam w wiosce afrykańskiej członek jakiegoś plemienia X ogląda CNN albo ogląda BBC, rozrywkę, albo jakieś określone programy, które ogląda w tym o tej samej porze Londyńczyk na przykład. czy w Polsce możemy sobie oglądać. A więc widzimy, że może to być narzędzie komunikacji, może być to narzędzie porozumienia, ale może być też narzędzie, i tutaj już pierwszy punkt, produkcji medialnych śmieci. I teraz chodzi o to, jak te wszystkie śmieci medialne, informacyjne, różnego rodzaju śmieci, które są przekazami medialnymi, wyłapywać, jak się przed nimi chronić. Ale to jeszcze w dalszej części powiemy sobie. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że media są niewątpliwie, mają swoją siłę, mają wiele zalet. Mają wiele różnych bardzo funkcji. I tutaj jako wprowadzenie, jako wstęp, myślę, że warto to będzie sobie jednak powtórzyć. Pewnie wiemy różne rzeczy, ale zauważmy. Przede wszystkim pierwsza sprawa, która przy mediach nam dzisiaj wychodzi, że media przeżywają obecnie niesłychany rozwój. Komunikacja masowa w związku z tym jest szybkość, interaktywność tak zwana. Dzisiaj nadawca przekazu dysponuje środkami odpowiedzi zwrotnej, czyli tutaj mówimy o interaktywności. To nie jest tak, że komunikacja masowa jest wciąż procesem jednokierunkowym. To są procesy już dwukierunkowe. Odbiorca otrzymuje przekaz i właściwie może od razu dać odpowiedź. Wszystko jedno. Ja mogę sobie w tej chwili na przykład być nad Wigrami, na Suwalszczyźnie, powiedzmy w jakiejś miejscowości, która się nazywa, powiedzmy, Mikołajewo. I otwieram sobie Skype'a, otwieram sobie sieć i rozmawiam z kimś, kto jest w tej chwili w Australii w czasie równoległym. I porozumiewamy się. I to jest ta siła też mediów. Dalej. Następuje, i tutaj trzeba to zauważyć, w związku z tą niesłychanym rozwojem mediów następuje transformacja instytucji medialnych, stała. Ale instytucje medialne stają się przede wszystkim przedsiębiorstwami komercyjnymi. Mamy do czynienia z przede wszystkim koncentracją mediów i ich konwergencją. To jest takie obce słowo, konwergencja. Kiedy media tracą swoje dawne funkcje, a przyjmują nowe. Kiedy możemy wchodzić na stronę internetową gazety i widzimy pliki wideo, pliki audio i nagle przestaje to być medium, które tylko można czytać, ale można słuchać, oglądać. I to jest ta konwergencja. Czyli jedne media przejmują funkcje innych, a koncentracja to znaczy, że duże podmioty łączą się z jeszcze większymi podmiotami medialnymi. I tutaj tych koncentracji przynajmniej jest trzy rodzaje. To już nie miejsce o tym, żeby mówić, jakiego rodzaju koncentracje. W każdym razie wielkie mamy do czynienia w tej chwili już z oligopolami, z podmiotami, instytucjami medialnymi, które mają charakter globalny. I dzisiaj właściwie taki porządna firma medialna to nie jest tylko redakcja, ale to jest prasowa, czyli tak zwany papier, gazeta drukowana, ale często to jest i radio, i telewizja, i przede wszystkim strony internetowe, różnego rodzaju portale, sieci. No to już i to wszystko jest po to, dlatego żeby po prostu przetrwać na rynku. W tej chwili słaby, staje się jeszcze słabszy, nie ma szans. I oczywiście towarzyszy temu, tak jak już wspomniałam, stały rozwój form komunikowania. I w związku z tym funkcje, skoro media się tak rozwój następuje, przejmują funkcje kolejne, nowe. Ale generalnie możemy mówić o pewnych stałych funkcjach mediów, które się nie zmieniają, które pozostają. Jakie to są funkcje? Zauważmy. Korzystamy z mediów po to, żeby obserwować otaczający świat. To, co się wokół nas dzieje. Teraz taki przykład, chociaż mieliśmy niedawno mistrzostwa w Polsce w piłce siatkowej. Części tego nie mogliśmy sobie oglądać w mediach szerokich, tylko trzeba było mieć pewien abonament, wykupić odpowiednią stację i tak dalej. I kiedy tego nie było w mediach, to praktycznie niewiele osób wiedziało, że takie mistrzostwa się rozgrywają, że one są. Dlatego, że nie były szeroko obecne w mediach. Kiedy były mistrzostwa Euro piłki nożnej, to budowaliśmy stadiony, przygotowaliśmy się do tego latami, ale i tak polscy piłkarze przegrali. Nikt nie, no niestety było to marne widowisko. Tutaj zdobyliśmy Mistrzostwo Świata i nagle jeden mecz finałowy został przedstawiony. Oczywiście była radość, pan prezydent nawet też przywitał siatkarzy, pogratulował, pani premier pogratulowała. Wszyscy im gratulujemy, również oczywiście wielka sprawa. Przede wszystkim to jest popularyzacja sportu, ruchu, pewnego stylu bycia, życia, myślenia. Bardzo, bardzo świetny sport. A szkoda, że nie można było tego oglądać przecież. Tak naprawdę, jak to powinny media publiczne zasadniczo. Więc nie mogliśmy tutaj obserwować tego, co dzieje się gdzieś tam w paru meczach, paru miastach Polski, bo w różnych miastach te mecze były rozgrywane. A do tego służą media zasadniczo. Dalej, zapewnienie komunikacji społecznej. Chcemy się komunikować. Są różnego rodzaju grupy, coraz więcej, lokalne, regionalne, społeczne, które się chcą ze sobą komunikować. Wyobraźmy sobie, że komunikują się, ale bez mediów. Jest to utrudnione. Dalej, media mogą kreować obraz świata w świadomości swoich odbiorców. Mogą ten świat tworzyć. To jest wielka funkcja i wielka siła mediów. Teraz, jeżeli ten świat wykreowany będzie stworzony, wytworzony w sposób taki, który będzie służył człowiekowi, to jest to wielka sprawa. Wielka, coś, co może nas budować, pomagać nam rozwijać się. Kolejna sprawa, oczywiście przekazywanie dziedzictwa kulturowego. To jest kolejna funkcja mediów. I tutaj ja nie mam na myśli tylko mediów komercyjnych, przepraszam, mediów publicznych, ale również media komercyjne, bo często my zgadzamy się z taką tezą, że no tak, no są reklamy w mediach, no bo to jest stacja komercyjna. No nie, to nie jest tak do końca. Każde medium, jeżeli otrzymuje koncesję, ma odpowiednią linię programową, musi wypełniać swój program, swój założony cel, swoją linię programową. I to nie jest tak, że jeżeli stacja jest komercyjna, to ona jest wolna od wszelkiego rodzaju obowiązków wobec tych, którym ma służyć. To jest błędny stereotyp. Proszę się na to nie zgadzać. Wszystkie media, łącznie z komercyjnym, są zobowiązane również do przekazywania dziedzictwa kulturowego, otoczenia, w jakim pracują, w jakim są. Kolejna sprawa, oczywiście bardzo funkcja taka znana, szeroko akceptowana, dostarczanie rozrywki. Ale tutaj warto powiedzieć dostarczanie godziwej rozrywki, nie jakiejkolwiek rozrywki. No i ostatnia właśnie taka funkcja to jest nakłanianie do kupowania, do kupna. No oczywiście, no to tutaj wiemy, że to jest reklama. Bardzo szeroko pojęta i ona często właśnie reklama jest takim no, siłą, która pozwala funkcjonować właśnie fundusze z reklamy i tak dalej. Więc bardzo krótko tutaj nadmieniłam o sile, o funkcjach, o zadaniach mediów. Oczywiście jeszcze są motywy, dlaczego sięgamy po media, z jakich powodów. Warto też, bo tutaj medioznawcy już mają to wszystko opracowane. Tak króciusieńko tylko powiem, że co jest ciekawą rzeczą, że w badaniach psychologów mediów na pierwszy plan wysuwa się potrzeba ludzka związana ze zmniejszeniem osobistej niepewności. Często nawet można zauważyć w niektórych domach zjawisko tak zwanej teletapety. O co tu chodzi? To znaczy, wchodzimy, ktoś wchodzi do domu, do mieszkania, z pracy na przykład. I pierwsza rzecz, jaką robi, naciska guzik czy pilot telewizora, włącza. I już coś się dzieje. Jakiś dźwięk, jakiś obraz, jakieś bloki reklamowe. Coś się dzieje. I te dźwięki, te różnego rodzaju takie obrazy, które płyną, głosy, one oczywiście niosą różne treści, ale jednym z ważnych czynników jest to, co powiedziałam na początku, czyli zmniejszenie tej osobistej niepewności. Kolejna sprawa, to jest naturalna rzecz, chęć poznania informacji o świecie. Oczywiście, chcemy wiedzieć, co się dzieje dalej, bliżej w regionie, co się dzieje za oknem. Tylko paradoksalnie, często włączony telewizor mówi nam, co się dzieje w Afganistanie, w Afryce Północnej, w Ameryce Południowej, a już nie dowiemy się, co dzieje się na sąsiedniej ulicy, czy w sąsiednim miasteczku, czy w mieście wojewódzkim nieopodal, czy tego nie wiemy. No to jest ta słabość naszych mediów, naszych, bo to nie wszystkie są takie. Kolejny motyw sięgania po środki przekazy medialne u osób indywidualnych odbiorców to jest znajdowanie poparcia dla własnej wartości. To jest bardzo ważny motyw. Generalnie odbiorcy mediów chcą znaleźć w mediach, które użytkowują, poparcie własnej aksjologii, własnego systemu, własnych odczuć, poparcie dla własnych działań, własnych myśli, czyli ogólnie wzmocnienia. Często mówimy o tak zwanych grupach oparcia, czy które niosą nam pomoc. Paradoksalnie w mediach tego szukamy także. Kolejna rzecz, tutaj psychologowie mediów również na czołowym miejscu tę potrzebę umieścili, doświadczenie empatii wobec problemów innych. Czyli człowiek, jesteśmy istotami społecznymi, to już stwierdzono niejednokrotnie, mamy potrzebę bycia, życia we wspólnocie i chcemy współdoświadczać, współodczuwać, dlatego również twórcy mediów wiedzą o tym i nawet dzisiaj informacje, które płyną w dziennikach telewizyjnych, one są tak skonstruowane, że jest tam ta nuta emocji. Wszystko, właściwie polityka i różnego rodzaju działania społeczne, akcje, one uruchamiają w odbiorcy emocje. Więc człowiek potrzebuje empatii wobec problemów. Chcę współczuć też. Chcę współodczuwać. Powiedzmy różnego rodzaju taka nieczułość nie jest czymś niczym naturalnym dla człowieka. Wręcz przeciwnie. Dalej i kolejna sprawa, która tutaj się wiąże z tym, to jest już rzecz, wobec której należy zapalić czerwone światło, mianowicie posiadanie substytutu kontaktów społecznych. Jest to kolejna rzecz. Są w tej chwili coraz częściej możemy spotkać osoby, które z różnych powodów, z różnych względów nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Czy swojej grupy zawodowej, czy na rówieśniczej, czy z jakich innych powodów. I wtedy to okno, powiedzmy, telewizora, ono zagwarantowuje, w jakiś sposób daje namiastkę tych kontaktów. Proszę zauważyć, programy, które są tak zorganizowane, że niosą różnego rodzaju studia dyskusyjne, albo zwierzenia takich lub innych osób, często na szokujące tematy, które są często dla katolika wręcz drastyczne, zwłaszcza w stacjach komercyjnych różnego rodzaju, na przykład wywiady, nie wiem, z mordercami, gwałcicielami własnych dzieci i tak dalej, i tak dalej, to uruchamia też emocje. I kolejna sprawa, poczucie powiązania z innymi. To jest podobna sprawa. Jest jeszcze taka potrzeba, jak wejście w świat wyobrażony. To znaczy, bardzo chętnie odbiorcy mediów korzystają z tych przekazów, które są filmami, które kreują świat, który płynie z literatury, poezji. Człowiek bardzo zauważyli, to zresztą już badacze mediów, że jednostka odpoczywa, kiedy wchodzi w rzeczywistość, która jest zupełnie inna od świata, która towarzyszy nam na co dzień. I właśnie wielkie filmy, kino hollywoodzkie, te wielkie obrazy, wtedy zapominamy o swojej rzeczywistości i wchodzimy w świat właśnie wyobrażony. To jest, mówi się, że to jest ta magia kina. Kolejna sprawa, no oczywiście bardzo tutaj dopiero gdzieś tam na ósmym miejscu, ale często u wielu odbiorców mediów jest na pierwszym, to znaczy wypełnienie czasu. Zabicie nudy. Nie mamy programu, nie mamy jakiegoś pomysłu na wieczór, na dzień, no to oczywiście telewizor, albo jesteśmy kompletnie zmęczeni, już tak zmęczeni mentalnie, że nie jesteśmy w stanie recypować właściwie żadnych poważnych treści, no to telewizor jest takim elementem, który nam zapełnia czas. No i oczywiście ostatni taki motyw tutaj według tych akurat tej typologii to jest posiadanie podstawy do społecznych kontaktów. Często media przynoszą takie, powiedzmy, obejrzymy ten sam program, jest jakaś debata medialna, dyskusja i jest już wspólna płaszczyzna do kontaktów. A więc widzimy, że to oddziaływanie i te zadania mediów naprawdę są ważkie. I wyobraźmy sobie polityka, albo wyobraźmy sobie dzisiaj partię polityczną, która przedstawia swój program, chce wygrać wybory i jest kompletnie odcięta od mediów, od świata przekazów medialnych. Jest to do dzisiaj niewyobrażalne i raczej marne szanse na jakikolwiek dobry wynik ma taki polityk czy taka partia. Dzisiaj właściwie jak tak oglądamy i słuchamy polityków, oni sami zresztą o tym mówią, że funkcjonują ich cała działalność polityczna nierzadko ogranicza się do po prostu bywania w mediach, w studiach telewizyjnych. Od rana do wieczora. Są tacy politycy, których naprawdę od rana do późnej nocy można oglądać w studiach telewizyjnych i w studiach radiowych też. I jeżeli, oni uznają nawet, że jeżeli by ta działalność medialna zakończyła się, właściwie to uważają za koniec swoich możliwości i szans jakichkolwiek politycznych. I to jest też paradoksalne, że tutaj też ta polityka przenosi się w sferę wirtualną, w sferę medialną i dlatego mówimy też chociażby dzisiaj o mediokracji, że media potrafią wykreować i partie polityczne, i wynik wyborczy, i całą rzeczywistość. Właściwie w Polsce od roku 2010 po katastrofie smoleńskiej mamy już tylko nieustannie taką rzeczywistość kreowaną i tutaj można by dać wiele na to przykładów również. Media po 2010 roku, to zresztą wiele już badaczy to podkreśla także, że przejęły jakby całą właściwie debatę społeczną, publiczną właśnie media przejęły. Ona się, jeżeli gdzieś się toczy w jakichś poszczególnych środowiskach, to bardzo już takim wątłym strumieniem, natomiast wszystko przeniosło się do telewizji i do tej sfery medialnej. Więc tak pokrótce i teraz przejdźmy to, co pan redaktor tutaj wspomniał. Właśnie te, gdzie tu jest ta higiena medialna?
A? Tak, no bo to są funkcje dotychczasowe, funkcje nowe mediów, które media sprawują, że tak powiem, względem społeczeństwa. Nie zawsze można to nazwać służbą, bo niekiedy właśnie jest to kreacja sprzeczna z interesem społeczeństwa.
No więc właśnie, więc teraz tak, pokrótce, bo czas nam też biegnie. Po pierwsze, można się na różne sposoby uodpornić lub w jakiś sposób uzbroić w pewne narzędzia, które pozwolą nam jednak nie rezygnować z mediów, korzystać z ich dobra, z ich siły, a z drugiej strony nie pozwolić, żeby nadmiernie ingerowały w nasze życie, naszej rodziny, czy naszych dzieci, czy naszych środowisk. I tutaj myślę, że tak, warto powiedzieć o pierwszej reakcji wielu osób, coraz częściej zresztą spotykamy, że część środowisk i część osób uważa, że od mediów jest najlepiej się po prostu odłączyć. Oderwać wtyczkę, czyli rezygnują na przykład z telewizora w domu. I korzystają na przykład z wybranych stacji radiowych. Oglądają, słuchają tylko te audycje, te stacje, które z jakichś powodów wybierają, mają swoje kryteria tego wyboru. Plus na przykład jeszcze korzystają z sieci. I natomiast jeżeli chodzi o oglądanie filmów, to w tej chwili można mieć własne kino domowe, mniejsze lub większe i można zaopatrywać się w różnego rodzaju filmy. Już mamy tą technologię cyfrową najwyższej jakości i po prostu sobie być jakby takim samowystarczalnym. Kolejna sprawa, to jest jakieś wyjście, oczywiście, jak najbardziej. Druga sprawa to przede wszystkim selekcja materiałów, to znaczy wybieramy stacje, ale w tych stacjach również wybieramy określone audycje, programy telewizyjne. I teraz tak, niektóre oczywiście możemy oglądać pojedynczo, ale część materiałów dobrze jest oglądać rodzinnie, część programów. Bo paradoksalnie tutaj warto zauważyć to, że telewizja w gruncie rzeczy jest medium familijnym, jest rodzinnym. Bo jeżeli skonfrontujemy to na przykład z siecią, z internetem, to proszę zauważyć, przy monitorze siedzimy już pojedynczo. Jak są rodzina, na przykład w rodzinie są trzy komputery i trzy osoby siedzą w trzech różnych pokojach. I każdy oczywiście korzysta z sieci, z internetu, z różnych powodów. I na przykład mama pracuje, tato też służbowo, dziecko już jako rozrywka i tak dalej. Albo, no inaczej, w każdym razie są różne sposoby korzystania z internetu, ale zwracam uwagę na to, że siedzą w trzech pokojach, czy różne, a w telewizor jest w jednym pokoju, grupuje rodzinę na kanapie, jest herbata, jest kawa, jest rozmowa, jest dyskusja. Można, funkcja teraz jest pilota, zatrzymać sobie, przedyskutować, porozmawiać, albo wyłączyć, porozmawiać, dlaczego wyłączamy, czyli to sprzyja komunikacji rodzinnej.
Tak, ale właśnie z tym dodatkiem, który tutaj pani doktor wspomniała, bo samo jeszcze siedzenie na kanapie, oglądanie wspólne w rodzinie nie musi łączyć, bo może być tak, że ktoś właśnie akurat wstanie, żeby sobie wziąć słonego paluszka, a cała reszta dzieciarni wreszcie złaź z tego ekranu, bo mnie zasłaniasz. I tylko kłótnie mogą być z tego powodu, jeżeli nie ma właśnie rozmowy i dyskusji. Jest bardzo istotny komentarz, szczególnie komentarz rodziców do programu, który się obejrzało, i rozmowa. I wtedy to łączy. I wtedy ten program można łączyć.
Tak, i z tym, że sobie umawiamy się, że czekamy na godzinę 16:30 i wtedy jest nasz ulubiony film, jakiś, który mamy w programie, akurat udało się nam znaleźć, akurat w niedzielę, czy w jak popołudnie wolne. Zwracam uwagę na to, że nie oglądamy tego jak leci, tylko oglądamy, zdecydujemy się na coś, dokonujemy wyboru i oglądamy. Kończy się materiał, jest wyłączony telewizor, koniec. Da? Mamy już inne czynności. Przechodzimy do, tutaj mamy inny już program, kolejne sprawy.
Ale jeżeli były w szczególności jakieś kontrowersje, to powinniśmy z dziećmi to omówić właśnie.
Zdecydowanie tak. I tutaj jest szansa na poruszenie paradoksalnie różnych rzeczy, których na, różnych tematów, różnych wątków, które na przykład na co dzień nie bardzo nie wiemy jak.
Bo nie występują w naszej rodzinie czy u sąsiadów.
Tak, albo mogą występować, ale powiedzmy są w jakiś sposób trudne i film nam, czy powiedzmy jakiś wątek filmowy ułatwia nam. No i tutaj także to jest także też zwracam na to uwagę, warto o tym powiedzieć, dlatego że internet ma też, to już może nie zdążymy już dzisiaj o sieci, o internecie wszystkiego powiedzieć, może o pewnych wątkach tylko, ma wiele, wiele zalet, ale jedną taką wadę, którą tutaj medioznawcy dostrzegają, właśnie ten wprowadzanie w izolację, w takie pojedynczość. Przy telewizji właśnie tego nie ma. Teraz kolejna sprawa. Oczywiście osoby dorosłe inaczej korzystają z, powiedzmy, z przekazów. W tym wypadku jesteśmy przy tym tradycyjnym medium, jakim jest telewizja, ekran telewizora. No, każdy dorosły ma własne kryteria, ogląda z różnych powodów, dla rozrywki, dla edukacji i tak dalej. Natomiast dziecko czy młody człowiek nie zawsze świadomie stosuje tą selekcję. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że programy i przekazy medialne, które są skierowane w stronę dorosłych, zawierają wiele emocji, wiele przemocy, wiele niepotrzebnych emocji, niedobrych emocji, wulgaryzmów często i transmitują pewnego rodzaju postawy, które są sprzeczne, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, z dekalogiem, czyli z tym podstawowym systemem wartości, który jednak kształtuje życie nie tylko katolika, ale właściwie całej naszej cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, która przecież wcale nie odeszła nigdzie, jest ciągle w niej żyjemy, jesteśmy kształtowani, nasi przodkowie z pokolenia na pokolenie. I tutaj warto uczulić się na różnego rodzaju przekazy, materiały, które są w sprzeczności z dekalogiem. I te materiały po prostu eliminować, zwłaszcza nie tylko sobie, ale przede wszystkim dzieciom. Czyli starać się dobierać klucz, ofertę programową, powiedzmy dziecku czy dzieciom, na bazie materiałów, które są niesprzeczne z dekalogiem, jeżeli to możliwe.
Wcześniej pani mówiła o tym, że media popierają, wzmacniają postawy własne widza i często widz szuka właśnie tego umocnienia, poparcia, że moje postępowanie w sumie nie jest takie złe. Ja co prawda żony już nie kocham, żonę zdradzam, ale przecież w tych filmach tyle jest zdrad, wobec tego no to jest już normalne. Tyle jest rozwodów, dlaczego ja miałbym się również nie rozwieść? I właśnie szuka poparcia i media za tym idą. W serialach widzimy, no i ksiądz występuje przecież w tylu serialach, no więc no takie już jest życie. No, takie
tak,
już jest
tak,
życie.
Taka miłość, ale cóż, rozpadła się, no nie byli szczęśliwi, no czy to jakoś uzasadnia. Proszę zwrócić uwagę, że nawet seriale te, które cieszą się wielkim powodzeniem, są emitowane w tak zwanym prime time, czyli największej oglądalności, składają się, mają polskich scenarzystów, polskich aktorów. Okazuje się, że przemycają naprawdę treści, które no, są, powinny być obce każdemu, kto szanuje dekalog. I tutaj warto to kryterium zastosować. Kolejna sprawa, którą tutaj też trzeba powiedzieć koniecznie, to jest takie zjawisko, które już mocno zakorzeniło się w przekazach medialnych. Pornografizacja mediów. To znaczy pornografizacja nie tylko materiałów, które są w programach na przykład kodowanych, tak? Są stacje komercyjne, które sprzedają za określone pieniądze i tam są tego rodzaju materiały tylko dla dorosłych, tak nazwijmy to. Okazuje się, że w polskiej telewizji są takie stacje telewizyjne, które wcale nie są kodowane, a mają przekazy pornograficzne. I wielu medioznawców, kiedy na gruncie polskim zdarza się z tego rodzaju ofertą, jest zdziwionych, dlatego że powiedzmy, jeżeli chodzi o teren Unii Europejskiej, to tego rodzaju kanały muszą być kodowane. U nas okazuje się, niech tutaj wymieniać tych kanałów, ale są takie i to jest rzecz niedopuszczalna. Tego właściwie nie powinno być. To nie ma prawa taka forma funkcjonować. Ale ja mówię o pornografizacji, czyli pornografia przenosi się do materiałów, przekazów, które nie powinny mieć nic wspólnego z pornografią. I to tutaj przynosi się, przesuwa się i sfera wiekowa, i ten rodzaj materiałów, ta erotyzacja jest już, jej stopień się nasila, wzrasta. Czyli to, co dawniej było niedopuszczalne, dzisiaj już jest normalne. Normalnym na ekranie, na obrazie możemy obserwować, nawet w filmach, przekazach rysunkowych. Nawet dla dzieci, dla małych, w kreskówkach i tak dalej. Więc też zwracam na to zjawisko uwagę i dobrze byłoby eliminować wszelkiego rodzaju materiały, które pod płaszczykiem, powiedzmy, jakiejś quasi edukacji czy quasi rozrywki przemycają pornografię, czy pewnego rodzaju materiały, które są na granicy dobrego stylu, dobrego smaku, no i ogólnie są estetyki nawet szeroko pojętej. A co to znaczy? To znaczy, że musimy naprawdę bardzo mocno zastanowić się nad tym, jak korzystamy z mediów w naszym codziennym życiu. Jakiego rodzaju przekazy w domu oglądamy sami? Jakie przekazy oglądają nasze dzieci? Jeżeli dzieci są w różnym wieku, to trzeba zastanowić się, jakiego rodzaju przekazy, czy te przekazy są dostosowane do wieku. I jeszcze jedna kwestia, jak wiele czasu dzieci poświęcają przed ekranem telewizora. Dlatego, że tutaj jest kolejna pułapka i problem. Generalnie w Europie i w ogóle na całym Zachodzie odbiorcy dużo czasu spędzają korzystają z przekazów telewizyjnych. Jeżeli do tego dorzucimy jeszcze monitor ekranu sieci, internetu, czyli komputera monitor, to naprawdę z tego okazuje się, że gro naszego czasu towarzyskiego, poświęconego na spotkania, na rozmowy, na różnego rodzaju taką społeczną na społeczne funkcjonowanie, redukujemy na rzecz zamykania się właśnie przed ekranem monitora czy telewizora. Więc trzeba na to zwrócić uwagę. Ja już na marginesie tylko wspomnę, że tutaj jeżeli chodzi o koncerny i o media, to naprawdę fantazja nie ma granic. Jest coś takiego w Stanach, na przykład jak Baby TV, gdzie już jest telewizja dla niemowląt. i niemowlęta mają już, nie to, że mama niemowlęta, tylko niemowlę ma oglądać te materiały i programy. Później są oczywiście specjalne audycje dla trzylatków, czterolatków, pięciolatków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast psychologowie mediów, medioznawcy ostrzegają, że dziecko do praktycznie 4 roku życia nie powinno zasadniczo w ogóle korzystać z telewizji, nie powinno w ogóle jej oglądać. Ewentualnie oglądanie telewizji z jakimś pożytecznym skutkiem może odbywać się zasadniczo dopiero u dziecka w wieku lat 7-8 lat. Dlaczego? Dlatego, że dziecko w wieku lat 7 zaczyna umieć oddzielać rzeczywistość, która jest na ekranie, od tej, którego otacza. Przynajmniej do 7 roku życia właściwie świat ten, który jest na ekranie, świat, który otacza, jest jednością. Nie umie dziecko tego oddzielić. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to może skutki wywierać, zwłaszcza na dzieciach, które często nawet osobiście obserwowałam, że dziecko w wieku lat 4-5 właściwie całymi godzinami jest wystawione na monitor, na ekran telewizora. Z różnych powodów, ja tutaj nie wkraczam. Przypomina mi się taki reportaż radiowy, który swego czasu był bardzo głośny, był emitowany w jednym z polskich stacji publicznych. Dziennikarka wpadła na bardzo ciekawy pomysł. Nagrywała tylko dźwięki, które otaczały samotną matkę wychowującą w pewnych takich trudnych okolicznościach, gdy tak to były jej okoliczności różne życiowe, to też bardzo takie ciekawe. I okazało się, że ten świat, który mamę i dziecko otaczał, to właściwie były tylko dźwięki telewizyjnych rozmów i radia ewentualnie. To były media. To był ten świat, który otaczał samotną mamę wychowującą same dziecko. Na to uczulam, dlatego że dziecko, które bezrefleksyjnie wchłania obrazy telewizyjne, ulega też pewnego rodzaju hipnozie. Dzisiejsze nowoczesne ekrany telewizyjne emitują odpowiednie fale, które mogą wprowadzać w stan swoistej hipnozy. I nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Tak się dzieje, że osoby, które powiedzmy nie mają w jakiś sposób takiej, nie są silnymi osobowościami, czy w jakiś sposób lekko zaburzone, zresztą badania to wykazują, włączenie telewizora jest stosunkowo proste. Gorzej jest z naciśnięciem pilota końcowego, wyłączenia. Dlatego, że psychologowie już to zbadali, zresztą u każdego użytkownika medium, że włączenie telewizora, ekranu, przy odbiornika telewizyjnego powoduje pewnego rodzaju wzmożenie emocjonalne, pobudzenie emocjonalne. Pobudzenie, które odbywa się jedynie w naszym umyśle i w sferze świadomości emocji. Wyłączenie nagłe odbiornika powoduje znalezienie się w określonej jakby pustce, która jest męcząca, która nie jest chciana, która może w jakiś sposób niepokoić tego odbiorcę. I stąd ta teletapeta, to co mówiłem na początku, pewna potrzeba obniżenia niepokoju wewnętrznego. Więc zwracam uwagę na to też przy tej okazji, że tutaj podkreślając to, że obecnie produkowane środki, zwłaszcza te, które przekazują obraz, a więc tutaj chodzi o monitory komputera, ale również i telewizora, te ekrany są coraz nowocześniejsze, ale nie znaczy, że coraz jakby one mają różnego rodzaju tajemnice. I tutaj nie miejsce i pora, żeby o tym mówić, ale tak szczegółowo bardzo, tylko uczulam na tę sprawę. Dlatego po pierwsze warto też w dobrym miejscu taki odbiornik ustawić, żeby nie był za blisko, bo tutaj też oczywiście lekarze uczulają na różnego rodzaju choroby, między innymi też oczu. W tej chwili, kiedy następują rozwój technologii, zwłaszcza komputery, czy smartfony, ale komputery przede wszystkim, one, zwróćmy uwagę, jak bardzo one wpływają też na wzrok, na widzenie, na jak to wszystko oddziaływuje. Więc tutaj ta higiena też ma na planie fizycznym różnego rodzaju sposób się upomina o to, żeby dbać, że to wszystko, co jest na planie fizycznym, także bierze się z pewnego rodzaju naszych nawyków korzystania z mediów. A więc gdyby tak podsumować, to chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną sprawę, mianowicie to, że dzieje się też taki proces bardzo pozytywny, mianowicie wzrasta świadomość użytkowników mediów. I użytkownicy mediów chcą na różne sposoby je kreować, też przekazy. I tutaj medioznawcy mówią nawet o pewnych działaniach obywatelskiej samoobrony nawet. Tutaj chodzi o to, żeby bronić się przed wpływem niewłaściwym, jakie przekazami niewłaściwymi, a z drugiej strony, żeby poszerzać i w jakiś sposób powielać, multiplikować te przekazy, które są potrzebne. I na przykład jest coś takiego jak kontrwywiad obywatelski. Tutaj medioznawcy, akurat na naszym podwórku, pan Rafał Brzeski, mówi o kontrwywiadzie obywatelskim, nawet czy samoobronie obywatelskiej, która polega na tym, żeby po pierwsze rozwijać świadomość tego, co dzieje się w mediach i czym mogą być media, a po drugie, żeby taki jakby własny kontrwywiad obywatelski w postaci na przykład różnego rodzaju filmików, przekazów, plików audio, plików wideo, wrzucać do sieci i wzajemnie się informować o tym, co na przykład dzieje się wokół nas, nie tylko w sytuacjach jakiegoś zagrożenia, tak na przykład na Ukrainie, kiedy jest ten konflikt, bo tam właśnie bardzo dobrze te funkcje się sprawdzają, tego rodzaju działania, ale u nas, kiedy było 2 lata temu, kiedy była to wielka manifestacja w Warszawie na Placu Konstytucji, kiedy właściwie wszystkie stacje telewizyjne i telewizje informacyjne dawały jeden obraz, jeden przekaz.
Święto Niepodległości.
Tak jest, Święto Niepodległości. To okazuje się, że poprzez internet płynął drugi równoległy nurt informacji, który właśnie był zbudowany na bazie krótkich filmików, różnego rodzaju zdjęć też. I spowodowało to bardzo dobry efekt, mianowicie poza telewizją, poza tym głównym nurtem medialnym, wszyscy zainteresowani, a to było bardzo, bardzo dużo ludzi, mieli informacje jakby z pierwszej ręki. Nawet na poszczególnych kwartałach miasta, ulicy. Tam zresztą słynna była ta kwestia z człowiekiem, jednym z manifestantów, czy uczestników manifestacji, a nawet biernym takim odbiorcą, który został właściwie skopany bardzo boleśnie i z zagrożeniem życia przez w sposób taki, który miał być niewidoczny i niezauważony przez nikogo. Okazało się, że to materiał trafił do sieci, wszyscy mogli sobie obejrzeć i do dzisiaj oczywiście to też można korzystać. I to jest rodzaj formy, która działania, która ma chronić nas przed tym szumem, przed swego rodzaju takimi śmieciami informacyjnymi, które niosą nie tyle kłamstwo, bo dzisiaj powiedzieć, że media kłamią, to jest taki banał. Media nie kłamią dzisiaj. Media, te największe stacje, które mają przede wszystkim ambicje kreować szeroką opinią publiczną, operują w sposób perfekcyjny mieszanką kłamstwa, prawdy, półprawdy. I odpowiednio gra tymi elementami daje takie poczucie tego, że obcujemy wręcz, że jesteśmy wybrańcami, tymi, którzy dostąpili poznania prawdy. I teraz w tym momencie okazuje się, że jest to wyrafinowana gra z odbiorcą mediów. Media prowadzą gry z nami. Próbują nam wmawiać różne rzeczy, a my, naszym zadaniem jest po prostu się nie dać temu, nie ulec temu.
No, przedstawiają fakty, które nawet i istniały, bo sfilmowane, ale tego jest tak dużo materiału, że właściwie to jest ten szum, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zweryfikować, przemyśleć, ale po coś to służy ten szum informacyjny.
A właśnie. Właśnie, czemuś służy i ktoś, olbrzymie koncerny globalne, wielkie podmioty medialne wydają olbrzymie pieniądze na to, żeby takie gry z widzem, z odbiorcą stosować. I jeszcze, jeżeli państwo mają chwilę cierpliwości, to powiem krótko, naprawdę krótko, lapidarnie o takich podstawowych infograch stosowanych bardzo globalnie, powszechnie, nie tylko w polskich mediach, ale i w każdych innych, które oddziaływują na swoich odbiorców. Taki jest medioznawca, również socjolog kultury, Alvin Toffler. I on wypracował, właściwie usystematyzował, wprowadził taką typologię infotaktyk medialnych z odbiorcą, gier. 8 modeli. Pierwszy, powiadał Toffler, że to jest taktyka pominięcia. To znaczy, informacje, zwłaszcza polityczne, mają luki świadome. I te luki mają pomijać ważne zdarzenia, ważne rzeczy. Druga sprawa, taktyka uogólniania. To znaczy, niewygodne szczegóły zastępuje się błyskotliwymi uogólnieniami. Kolejna sprawa, taktyka kroplomierza. Na czym to polega? To znaczy, dane informacje i wiedza są wydzielane małymi porcjami i w różnym czasie, tak by zniwelować dramaturgię wydarzeń, na przykład politycznych. Tak, by odbiorca nie został przytłoczony tymi informacjami, po pierwsze, a po drugie, żeby nie umiał tych poszczególnych zdarzeń ze sobą połączyć i jak tworzy się w jego świadomości mozaikowy świat, którego on nie umie ze sobą połączyć, nie umie dostrzec związków pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami. Zwróćmy uwagę na przykład katastrofa smoleńska. Kiedy na początku mówiono o tym, co się zdarzyło, proszę zauważyć, nie było jednej wersji, było kilka. Na temat samolotu, na temat pasażerów, czy wszyscy.
Godziny,
prawda? Gdyby tę informację ze wszystkimi szczegółami, które były prawdziwe, które miały miejsce rzeczywiście, od razu przedstawiono widzowi, widz byłby przytłoczony tym. Znaczy, zdałby sobie sprawę, że oto wydarzyła się jakaś potworna katastrofa. A tak myśli sobie, aha, no trzech może przeżyło, może tam się spalił, czy co się tak naprawdę działo, to nie wiadomo. 4 razy podchodził do lądowania, a może wylądował za którymś razem. Różnego rodzaju relacje padały z ust różnych dziennikarzy, z różnych osób, które były upoważnione formalnie do informowania. I właściwie tworzył się taki, właśnie powstała dokładna taktyka kroplomierza, to znaczy wydzielano różnego rodzaju informacje o tym zdarzeniu i słuchacz do końca tak naprawdę w krótkim czasie nie wiedział, co się zdarzyło. Gdyby w jednym momencie powiedzieć, że zdarzyło się to i to, katastrofa, śmierć, samolot całkowicie spłonął, szczątki są na przestrzeni tam tysiące, ileś, prawda, metrów, setek i tak dalej, od razu słuchacz, widz zdałby sobie sprawę, że naprawdę to nie była zwykła katastrofa. Więc kolejna sprawa, kolejna taka infotaktyka, która nazywa się taktyką zalania. To znaczy, jest nawet katastrofa smoleńska i jest z drugiej strony w pewnym momencie znów widzowie odczuwają deficyt informacyjny. I w chwili takiego deficytu wysyła się natłok, nadmiar informacji z kolei. Jest ich jedna za drugą. Kolejno. Odbiorca nie jest w stanie ich właściwie selekcjonować i w pewnym momencie gubi się w tym i zasadniczo zaczyna rezygnować z jakiegokolwiek porządkowania tego wszystkiego. Jest za dużo. Tak było w wypadku też katastrofy smoleńskiej na innym etapie. Kiedy nagle później już te wiadomości płynęły już hurtowo. Płynęła cała lawa informacji. To często były drastyczne. Słuchacz, widz już w jakiś sposób odwracał się od tego. Podobny zalew był, kiedy była afera taśmowa, zupełnie niedawno. Kiedy ogłoszono, jedna z gazet ogłosiła treść tych taśm i zaczęto później bardzo dużo informacji różnego mnożyć w serwisach, informacjach, w komentarzach. I też prześledzenie tego i weryfikacja praktycznie była niemożliwa. Słuchacz nie miał możliwości jakichkolwiek narzędzi, które by pozwalały zweryfikować te informacje. Czy to tak, czy inaczej, a może jeszcze coś, a tu jeszcze jakiś wywiad, a tam jeszcze jakieś wypowiedzi. Później już były komentarze na komentarze. I to wszystko się bardzo mocno... Więc ta nazwa taktyka zalania rzeczywiście oddaje sens tego procederu. Inna taktyka to jest taktyka zasłony dymnej. To znaczy rozpowszechnia się mnóstwo mglistych pogłosek. Wśród nich są także informacje prawdziwe, ale odbiorca nie jest w stanie odróżnić faktów od plotek. Tego, co może być prawdą, a tego, co jest fałszem. I wtedy taka zasłona dymna, ona ochrania głównych bohaterów tego wydarzenia. Na pewien sposób jest takim ekranem ochronnym, i właściwie ten odbiorca też jest bezbronny w tym momencie. Kolejna ciekawa infotaktyka to jest taktyka uderzenia od tyłu. Na czym to polega? To znaczy, następuje publikacja jakiejś nieprawdziwej informacji w mediach za granicą. Ta informacja wraca potem do kraju, jest podchwytywana przez media, przez dziennikarzy i jest powielana w całym kraju. Oczywiście z powołaniem się na źródła, powiedzmy New York Times, czy The Guardian, czy inne jakieś wielkie, globalne, opiniotwórcze tytuły, które właśnie mówią, że jest taki. Tak, w wypadku katastrofy smoleńskiej były to publikacje, które były na przykład ogłaszane w Komersancie, czyli w rosyjskiej prasie. No i wtedy oczywiście wszyscy komentują, no to jest trik pewien, którym posługują się na przykład wywiady oraz agencje propagandowe. Powiedzmy agencje, które zajmują się tak zwanym spin-doktorowaniem, czyli budują na przykład kampanie polityczne czy kampanie wyborcze. To też jest jeden z takich chwytów. Kolejna taktyka to jest taktyka wielkiego kłamstwa. Okazuje się, że odbiorca mediów jest w stanie przyjąć łatwiej gigantyczne kłamstwo i ono może być bardziej wiarygodne w jego odbiorze niż mnóstwo drobnych kłamstw. Więc okazuje się, że można taką taktykę zastosować i zamiast kłamać codziennie po kropli, wzmyślać, bawić się w jakieś... To lepiej jedną wielką, jakiś jeden wielki absurd rzucić. To też się zdarza i to jest już wielokrotnie było odnotowywane w mediach. I ostatnia infotaktyka wedle tej typologii Alvina Tofflera to jest taktyka odwracania. O co tu chodzi? To znaczy stosowanie jej polega na budowaniu całkowitego przeciwieństwa pierwotnych treści. Czyli na przykład, gdyby tak, no, z rękawa coś, na przykład premier Tusk do niedawna jeszcze powiadał, że nie ubiega się o żadne stanowisko w instytucjach Unii Europejskiej. I to było powielane nie tylko przez niego, później przez media różnego. I my właściwie tak do połowy lipca to wszyscy byliśmy przekonani, że no, nic takiego nie nastąpi, nic takiego nie będzie miało miejsca. Okazuje się, że było to dokładne przeciwieństwo tego, co ktoś planował. Więc oczywiście można by podawać przykłady poszczególnych tych infotaktyk, i powiedzmy, kiedy jest czas, kiedy są na przykład ćwiczenia ze studentami, możemy to robić, możemy się tym zajmować. Studenci sami są bardzo mistrzami czasem w wynajdowaniu i w odkrywaniu tego rodzaju sposobów gry z odbiorcą. Także jestem tutaj, można powiedzieć, zbudowana też tym, że młodzi odbiorcy mediów paradoksalnie nie są tak łatwym łupem. Potrafią bardzo krytycznie myśleć i potrafią wyciągać wnioski, często wiele bardziej trafne niż taki wydawałoby się doświadczony użytkownik mediów tradycyjnych, mediów telewizyjnych, który jest... Bo na czym polega różnica? Ci starsi odbiorcy, okazuje się, powiedzmy pokolenie jeszcze, które w PRL-u spędziło gros swojego życia, podchodzi do mediów z zaufaniem dużym. I bardzo słusznie, dlatego że zasadniczo clue mediów, pracy mediów, przekazów medialnych polega na zaufaniu odbiorcy i tego, który nadaje te przekazy. Bez tego właściwie nie ma sensu. Gdybyśmy totalnie zanegowali to, że media mówią prawdę, powinniśmy je kompletnie wyeliminować z naszego życia. Natomiast okazuje się, że młody odbiorca, który dzisiaj jest i jakby ma bardzo bogatą i taką dynamiczną recepcję mediów, jest w stanie różnicować, konfrontować poszczególne też środki, poszczególne gatunki medialne i umie też często z nich bardzo dobrze korzystać. Ale z tym, że mam tutaj pewne ale, mianowicie niepokoi mnie obecnie to, co zauważam coraz częściej, to takie podłączenie młodych ludzi do smartfonów. To znaczy, jeżeli już sieć i ta sieć działa, po pierwsze jest fascynacja tym, że jest tyle rzeczy w tej sieci, że to można wszystko, to jest taka gra, która często nie ma celu. To jest tylko taka zabawa, czysta zabawa, sztuka dla sztuki. To ma swoje plusy oczywiście, ale to, jeżeli to przedłuża się, i młody człowiek zaczyna rezygnować z kontaktów, z książki, z filmu, z wyjścia, nawet pograć gdzieś w piłkę, czy w jakiś sposób ruszać się, budować różnego rodzaju relacje, kontakty, to już jest to bardzo niedobry symptom. I coś rodzic na pewno musi w takiej sytuacji postanowić, porozmawiać z dzieckiem i zmienić to zachowanie, ponieważ wiemy, że to izoluje przede wszystkim tego młodego człowieka od otoczenia i to nawet tego otoczenia najbliższego. W pewnym momencie on już nie ma o czym rozmawiać nawet z rodzeństwem, bratem, siostrą.
Ojciec Święty, nasz święty Jan Paweł II mówił niejednokrotnie, że najważniejsze są kontakty interpersonalne, międzyosobowe, tylko one pozwalają nam wzrastać. No i teraz ten przemożny wpływ mediów. Nie każdy ma szczęście być na wykładach u pani doktor, czy kończyć studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No ale Kościół też ustosunkowuje się jednak coraz częściej do spraw mediów i nasz episkopat, i Ojciec Święty niejednokrotnie. Czy coś pani by chciała coś powiedzieć?
Tak, tutaj jest rzecz bardzo ważna, mianowicie dziękuję za to podkreślenie. Kościół nie lękał się nowych technologii, wchodzi w te technologie i tutaj sam dowód, że jesteśmy tutaj w rozgłośni, też jest, to świadczy o tym. Ojciec Święty Jan Paweł II, Benedykt XVI regularnie pisywali orędzia na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, uwzględniając ważność i znaczenie przede wszystkim środków masowej komunikacji. Tak się składa, że nie dalej jak w niedzielę ostatnią mieliśmy właśnie taki dzień i papież Franciszek również wystosował list, bardzo ciekawy, tutaj polecam wszystkim. To nasz dziennik akurat, wiem, że przedrukowywał ten tekst, więc można łatwo trafić. I szalenie ważna jest tutaj taka myśl Ojca Świętego, który zwraca uwagę na to, że media powinny przede wszystkim budować więzi między odbiorcami. Podkreśla znaczenie emocji, nawet mówi wprost o czułości, o empatii, nawet o miłości. Bo tak się składa, że zauważamy nie tylko w polskich mediach, ale generalnie pewnego rodzaju media niosą przekaz, niosą często agresję, albo nawet jeśli to nie jest agresja, to jest konfrontacja, to jest starcie, to jest debata, która jest często ostra. I właściwie można by powiedzieć, że media przede wszystkim konfrontują i powodują pewnego rodzaju oddalanie się odbiorców od siebie mediów. Ojciec Święty, tutaj może warto chociażby jakieś zdanie, przytoczyć. Mianowicie tak, często powtarzam, mówi papież Franciszek, wolę 1000 razy kościół poobijany, wychodzący na ulicę, który miał wypadek, od kościoła chorego z powodu zamknięcia. A drogi są drogami świata, gdzie ludzie żyją i gdzie można do nich dotrzeć skutecznie i emocjonalnie. I właśnie takie zdrowe emocje, dobre emocje, które tworzą relacje międzyludzkie, również te relacje w kościele. W tym liście Ojciec Święty podkreślał i na nie zwracał uwagę. Więc na pewno Kościół doskonale rozumie znaczenie środków masowej komunikacji, rozwija je, wspiera. Mamy tutaj różnego rodzaju media i również te nowe, jeżeli chodzi o nowe technologie, są portale, jest komunikacja. No i to budzi oczywiście optymizm i nadzieję na to, że to pozwoli nam budować coraz lepsze relacje.
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie do tematu higiena medialna. Myślę, że słuchacze będą chcieli również zabrać głos, czy o coś się spytać panią doktor. Przypominam, naszym gościem jest pani doktor Hanna Karp.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Drodzy radiosłuchacze, tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, audycja dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest pani doktor Hanna Karp, medioznawca, temat dzisiejszy higiena medialna.
Słuchamy, Radio Maryja.
Z Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam Państwa wszystkich. Małgorzata Witkowska.
Witamy serdecznie.
Słuchałam, przyznam szczerze, nie od początku, ale dosyć dużo. Bardzo ładnie pani doktor tutaj wyłożyła, zwłaszcza ucha nadstawiałam na te techniki manipulacji. I z przykrością stwierdzam, że w tej wolnej Polsce po 25 latach te techniki manipulacji mamy nie tylko w mediach, ale przeniesiono je również na życie społeczne w innych obszarach. Ja tu mam na myśli i sądownictwo, i relacje takie administracyjne, urząd, obywatel. Z przykrością stwierdzam, że to ma zastosowanie i bardzo ciężko z tym walczyć. Co do jednej rzeczy, którą pani doktor powiedziała, zgłaszam wątpliwość, bo ja jestem 56, zatem w wolnej Polsce 25, 31 w tamtym systemie i pochodzę z rodziny, która szczególnie doświadczyła tych wszystkich potworności powojennych, albowiem pochodzę z rodziny biskupa Rosponda, proces Kurii Krakowskiej, to wszystko było udziałem całej mojej rodziny, moich rodziców, potem brat był internowany, 20 rewizji, przechodziliśmy piekło i dalej przechodzimy piekło i poddawani jesteśmy tym różnym technikom ze strony, w końcu trafiliśmy w spory sądowe i ja osobiście jestem włóczona ponad 12 lat po sądzie. Ale wracając do mediów, ja mówię, że stoję w takim nietypowym rozkroku, bowiem większość życia spędziłam w tak zwanej komunie, umownie nazywanej, czyli te 31 lat, przy czym faktycznie, jeżeli chodzi o media, my mieliśmy coś takiego, że to było zdefiniowane. To znaczy mało się oglądało tej telewizji, nie było właśnie takiego à la longue, że na okrągło to wszystko, tylko włączało się na pewne programy. Moi rodzice bardzo o to dbali, zresztą nie mieliśmy czasu też przesiadywać i nie było takiego zwyczaju. Te informacje umieliśmy jakoś tak wybierać i cedzić i nie daliśmy się tym wszystkim bombardować, czyli nie daliśmy się zwariować. I ja mam szczęście, że mnie to zostało. No nie mam telewizora, nie oglądam, ale słucham wiadomości z różnych źródeł, korzystam z internetu i po prostu nauczyłam się siać te wszystkie informacje i nie dać się zwariować. W każdym razie bardzo dziękuję za tę audycję. Bardzo pouczająca, zwłaszcza ten ostatni fragment. Świetnie pani doktor opisała te różne techniki manipulacji. Bardzo dziękuję. Halo?
Tak, słuchamy pani. Dziękujemy pani Małgorzato.
Bardzo dziękuję za ten głos. I tak, ja tutaj zgodziłabym się z panią, że to pokolenie starsze jest w jakimś stopniu uodpornione na sam fakt, jeżeli chodzi o recepcję przekazów medialnych. To znaczy zasadniczo jest mniej chłoniemy, to znaczy ja mówię o sobie też w pewnym sensie, bo też zaliczam się do tego pokolenia, które gro czasu płynęło w PRL-u, w systemie minionym. I nie mamy już takich nawyków, takiego korzystania z mediów, jak pokolenie młodsze, które właściwie jest zalogowane w systemie i już właściwie chyba nie bardzo umie sobie bez tego całej natłoku mediów żyć. Z tym, że młodzi ludzie, proszę mi wierzyć, naprawdę są krytyczni i umieją korzystać z mediów, oprócz oczywiście tych sytuacji, kiedy ktoś kompletnie bezmyślnie korzysta, ale to już to są rzeczywiście wypadki, które wymagają pomocy. Więc jeżeli mamy telefon, to proszę bardzo.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Rozłączył się słuchacz.
Więc ja bym pociągnęła jeszcze króciusieńko myśl tutaj słuchaczki naszej w tym momencie. Mianowicie pani zwróciła uwagę na to, że pewne formy i metody zostały i one są na różnych płaszczyznach. No nie tylko chodzi o media, ale różnego rodzaju instytucje, które swoje strategie też mają wypracowane, jeżeli chodzi z petentem na przykład, czy z obywatelem. No tak, zgadzam się z tym. Z tym, że media z natury swojej powinny informować, komunikować, umacniać tożsamość odbiorców, sprzyjać rozwojowi i tak dalej. I szczególnie przykry jest moment, kiedy medioznawcy gremialnie to zauważają, a też to muszę podkreślić, że są media wysokonakładowe, opiniotwórcze, które można zakładać, że nawet w jakiś sposób świadomy rozbijają i dezintegrują środowisko społeczne, w którym funkcjonują. Ja mam tutaj na myśli przede wszystkim tabloidy. I jedno zdanie chciałabym powiedzieć, znaczy jedno zdanie, symboliczne jedno zdanie. Mianowicie tabloidy, warto o nich tutaj wspomnieć, dlatego że to są gazety jednak, wiadomo na jakim poziomie, bardzo niskim. Ale mają duże grono czytelników i jeżeli chodzi o rankingi czytelnictwa, to są w czołówce. Dwa wielkie tabloidy, jeden z nich to jest koncern niemiecki, drugi też nasz rodzimy, ale jest bodajże jest na trzecim miejscu pod względem czytelnictwa. To są nakłady tytułu powiedzmy 300 tysięcy dziennie nakładu. I jeżeli się analizuje przekazy tabloidu, zwłaszcza na stronach internetowych, elektronicznych, to można powiedzieć, że przekazy te podważają przede wszystkim zaufanie do czytelników, wśród czytelników, do środowisk i grup zawodowych zaufania publicznego, więc do osób i ludzi wykonujących zawód zaufania publicznego, takich jak nauczyciele, lekarze, prawnicy, dziennikarze, również duchowni. Dalej następuje wrogie konfrontowanie poszczególnych grup społecznych, zderzanie, czyli na przykład politycy i ci tak zwany zwykły obywatel. Nie ma dnia, żeby nie było, patrzcie ile zarabiają, za nasze jedzą, za nasze piją, za nasze i tak dalej. Jest to podsycanie dzień po dniu, bardzo kropla po kropli, jednak takich relacji, które są niechętne, wrogie, wręcz nienawistne. Jest to, owocuje to ogólnym zniechęceniem do całej klasy politycznej. Dalej, ośmieszanie wartości tych związanych właśnie z dekalogiem, wyrafinowany cynizm, można powiedzieć. Pornografizacja, przemoc, agresja, wulgaryzmy. I żeby nie być gołosłowną, ja tylko tutaj, to jest taki screen, czyli wydruk strony internetowej, ekranu internetowego, jednego z tabloidów, który jest na pierwszym miejscu czytelnictwa, ma około 300 tysięcy nakładu dziennego. I to są takie nagłówki, które osoba, która otwiera tę stronę internetową, to było 17 września, przypominam, rocznica, kolejna rocznica napaści sowieckiej na Polskę. I jakie treści czytelnik, otwierając taką stronę internetową, znajduje? Otóż czytam. Dramat w Elblągu. Wujek zgwałcił 8-miesięczną dziewczynkę. Drugi. Tragedia. Pijak zabił Pawełkowi mamę i braciszka. Teraz jeszcze ojca. Kolejny. Piękne zabójczynie dzieci. Dlaczego to robiły? Kolejna. Eutanazja dla gwałciciela. Zabił byłą dziewczynę. Wyciął serce, mózg. Prywatne życie supermodelki. To już lżejszy temat. Paryż zasypała pieska luksusowymi prezentami. Wojewódzki zadał Szulin intymne pytania. Terlikowski u Wojewódzkiego. To już bardziej ambitne.
Słuchamy Radio Maryja. Już nie ma. Już się nie wyłączył. No. Halo, słuchamy?
Nie mamy. Jeszcze może parę sytuacji.
Proszę bardzo. I to jest takie treści, takie nagłówki znajdujemy właściwie każdego dnia. Czytelnicy robią wpisy pod poszczególnymi tymi newsami, pod tymi informacjami, pod zdjęciami i chyba słusznie przyrównują już te treści wręcz do kloaki. Czyli tutaj mają bardzo dobry odbiór, ale proszę zauważyć, to oddziaływuje codziennie, każdego dnia. To pismo jest kupowane, czytane, zdjęcia jeszcze do tego są często drastyczne i właściwie można powiedzieć, że czytelnicy w tym momencie są traktowani jak jacyś bezduszni, pozbawieni wszelkich emocji, właściwie zwyrodnialcy, którzy są karmieni tego typu informacjami.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Maria z Warszawy, serdecznie witam gościa i państwa prowadzących przede wszystkim. Chciałabym tylko wtrącić, cieszę się, że w ogóle jest ta audycja i chciałabym, żeby jak najczęściej pani przychodziła i mówiła o tym, dlatego że ja tylko powiem, wkrącę swoje 3 grosze, że tak powiem, bo także 17 września, kiedy pani właśnie przytaczała te tytuły, zajrzałam też do prasy, tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy Powstanie Warszawskie ten film jeszcze grają. I proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie w 11 kinach, bo w dwóch kinach grano Powstanie Warszawskie, a w 11 grano film, który właśnie na początku września, kiedy wszedł na ekrany i od 15 lat jest przeznaczony. A mówię to, bo jestem tak z tym zbulwersowana i cieszę się, że mogę to przekazać, być może pani to wie i państwo. Mianowicie przetłumaczono go, to też jest jedno, że tak powiem, warto to jakoś zauważyć, że dystrybutorzy, nie wiem kogo powołują do tłumaczenia filmów, ale film jako w piekle, tak i na ziemi. W 11 kinach zresztą grają dalej ten film. Po prostu jest to profanacja modlitwy pańskiej. Ktoś, kto przetłumaczył akurat sobie w ten sposób, a w oryginale to było jak w dole, tak i na górze, czy coś w tym rodzaju, w każdym razie po angielsku. I ja byłam tak z tym straszliwie zbulwersowana. Myślę sobie, sięga się do modlitwy pańskiej. Powinny być jakieś komisje, które, nie wiem, no, zabraniają, to nie tylko profanacja, ale to jest plagiat czegoś. Przede wszystkim dla wierzących jest to po prostu oburzające, że można jak w piekle, tak i na ziemi. Przecież utrwala się to w świadomości 15-latków, który fragment modlitwy pańskiej w niebie, tak i na ziemi, jak w piekle, tak i na ziemi. I to jest przynajmniej w Warszawie. Nie wiem, jak jest w innych miastach, w ilu miastach grają ten film. Może wychodzę na, prawda, na osobę, która przesadza, ale pani, wie pani, to było dla mnie tragiczne. Mm. Natomiast jeszcze z tejże serii kiedyś wyśmiewano się w jednej ze stacji, to już było z kilka lat temu, to znaczy Boże coś Polskę, na, że tak powiem, nie na melodię Boże coś Polskę, który jest prawie jak hymn nasz, bierze coś Polska, było to na temat brania narkotyków, sobie żartowali dziennikarze. I właśnie to tylko chciałam, tak długo wtrącałam te 3 grosze, ale dziękuję, że państwo to wysłuchali. Wprawdzie może to niepotrzebnie to nagłaśniam, bo jest to po prostu tragiczne, ale za to powinno się karać. Ja nawet myślałam, żeby zadzwonić może do episkopatu w związku z tym fragmentem modlitwy pańskiej, no ale myślę sobie, no sama nie wiem, co z tym zrobić, a dziękuję serdecznie, że mogłam to przekazać pani, chociaż tutaj w naszym radio. Życzę wszystkiego dobrego, dziękuję za nagłaśnianie tego problemu i no i po prostu jeszcze raz przepraszam za długą wypowiedź. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Skomentujmy to tak. Ja osobiście bardzo pani dziękuję za tą czujność, za tą uwagę. To jest rzeczywiście bardzo bolesne, bo to jest przekręcenie pewnego rodzaju naśmiewanie się, wstrzydzenie z modlitwy, która przecież no, jest czymś, jest dla nas świętością, jest czymś bardzo ważnym, podstawowym właśnie dla katolika. I tutaj muszę pani powiedzieć, że ja podzielam pani wzburzenie i pani no, poruszenie, tym bardziej, że to nie jest pierwszy raz. To jest właściwie pewnego rodzaju stała praktyka. I ja myślę, że nasi słuchacze umieliby dużo podać takich przykładów.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa, osoby prowadzące oraz osobę, która mnie połączyła, a także wszystkich słuchaczy. Chciałbym się podzielić swoimi refleksjami na temat higieny medialnej. Tutaj w mediach należy stwierdzić, że nawet jest dużo tematów zastępczych, mało ważnych, które wyzwalają mu duże emocje, emocjonalnie się negatywne. Ludzie, na przykład jakieś tragedie, na przykład dziecka, nieraz były, cały serial powstawał o tym, informacji w mediach głównego nurtu i to ludzie to przeżywali, na przykład cierpieli wiele na tym, a to są przykre, to też jest, ale to nie ma na tego wpływu, taka informacja, kolejna historia na temat życia ludzi, nie ma tego dużego wpływu. I tutaj emocje są duże, wtedy dużo ludzi ogląda, jeżeli są emocje, oglądalność wzrasta i tak to jest, może powiedzieć, że emocje się tak dominują, wtedy później ludzie nie myślą o innych sprawach, nie krytykują jakichś na przykład pocieszających, tylko żyją emocjami, tymi sprawami takimi często drugorzędnymi. Ponadto tutaj jeszcze emocje są również, występują dużo w internecie, wpisy w internecie, po komentarze pod artykułami. Często to są jakieś wpisy, niekiedy na poziomie, ale często wulgarne, przepełnione nienawiścią, agresją i to też wpływa na brak higieny medialnej, na zdenerwowanie człowieka. Ktoś może dużo czytać, się zdenerwować może i to zdenerwowanie często ludzie oglądają przez internet, korzystają głównie wieczorem, w nocy i to może wpływ mieć na to, że ktoś jest zdenerwowany, może gorzej spać, może wpływać na relacje z innymi członkami rodziny, takie zdenerwowanie, takie duże emocje. I tutaj emocji tych jest negatywnych dużo, ludzie korzystają za dużo, nawet 4 godziny średnio z telewizji korzystają, która największy wpływ ma na emocje, oddziaływa na podświadomość. Agresja w filmach to jest odbierana tak jak rzeczywistość, tak nasz umysł odbiera to, mimo że to jest fikcja. I człowiek nie może się skoncentrować, nie może się wyciszyć. Uważam, że dużą rolę odgrywają pozytywne media katolickie, z nich należy więcej korzystać. Wtedy tam jest modlitwa, tam jest Pan Bóg na pierwszym miejscu. Nie ma tyle agresji, jest więcej piękna, więcej dobra i tam one szerzą Ewangelię, które jest najważniejsze zadanie ich jest i można wtedy też również się uspokoić, wyciszyć, można porozmawiać się, podzielić się emocjami, bo w takich, jeżeli jest dużo przemocy, dużo agresji, to negatywnie wpływa na nasze emocje, może wpływać negatywnie na relacje, może wpływać, dzielić może również ludzi. Jeżeli tak będzie dużo emocji, brak higieny medialnej, to możemy być zdenerwowani i może oddziaływanie na emocje, nie na przykład nie myślimy, co jest, nie dyskutujemy, tylko emocje biorą górę i wtedy
tak jest, nas. Tak jest, panie Pawle. Tak, dziękujemy za to, za wypowiedź. Emocjonalne tematy zastępcze.
Tak, ja wspominałam może jakoś, może troszkę za mało, czy niedostatecznie mocno, że jednym z punktów media żerują w sposób wyrafinowany i cyniczny na świecie czytelnika, świecie emocjonalnym. Dlaczego, że medioznawcy to już zbadali, psychologowie mediów też potwierdzają, że człowiek, korzystając z mediów, szuka tam emocji właśnie. I szuka emocji dobrych, szuka emocji, które tworzą, budują, kreują pozytywne rzeczy. Z tym, że emocje w tym momencie negatywne, one bardziej, tak jak pan zaznaczył, angażują i wprowadzają w stan wzburzenia. I oczywiście wtedy rozpoczyna się serial typu Matka Madzi i tak dalej. To znamy to wszyscy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówiąc te nasze przeżycia medialne, ale zwłaszcza interesowały mnie takie zdarzenia jak...
Może się nam pani przedstawić.
Maria z Wrocławia. Jak na przykład na Tomczaka reakcja na tą wystawę jeszcze nie skończyła na świętego głazem, czy ten krzyż Muzeum Warszawskim. Zresztą do zwykłego teatru się idzie i człowiek wychodzi oburzony. I ja myślałam o tym, jak należałoby na to reagować. Jeżeli my robimy taką akcję, że występują protesty, zbierają się ludzie, manifestują, to jak gdyby nagłośniamy ten cały temat. No i wśród niestety wiele jest osób no niekoniecznie rozsądnych, niekoniecznie mądrych i myślących i one tylko mają sensację wtedy i robi się tak. I w ogóle robi się taką jak gdyby reklamę. Natomiast na takie akcje artystyczne należałoby reagować inaczej. Protesty, jeżeli składają instytucje, na przykład episkopat, niech składa to na piśmie i bez nagłaśniania. Natomiast dobrze, jeżeli na takie przedstawienie przyjdzie wielu ludzi, którzy w momencie przychodzą, kupują bilet, zasiadają czy zwiedzają wystawę I w momencie, kiedy widzą, co się tam dzieje, opuszczam ten teatr, czy opuszczam tą salę, idę i proszę o zwrot pieniędzy przede wszystkim, bo ja przyszłam do teatru, a nie na jakiś spektakl pornograficzny. To po pierwsze. A po drugie, po takiej akcji, którą jak zrobi się kolejka i zaczną ludzie się upominać, proszę o zwrot pieniędzy, ja nie chcę tego oglądać, to potem wszyscy ci ludzie mogą wystąpić do sądu. Nie my jako grupa robimy sensację, tylko ja zatem zostałam obrażona, szukana. Pieniądze odzyskałam, ale czas straciłam. I wtedy właśnie na takie Golgota piknik, jak przyjdzie ze 100 osób, które złożą potem, że zostały one, prawda, obrażone, ich osobiste uczucia, może takie akcje by dawały lepsze efekty w wyłączaniu tego, bo po prostu te teatry, ci artyści musieliby najnormalniej w świecie zapłacić. Poza tym no, te sądy musiałyby jednak odpowiedzieć na tyle pozwów i to taką taktykę bym no, chciała jakoś nauczyć ludzi, żeby właśnie w ten sposób reagowano. Wydaje mi się, że można by było spróbować, czy to się nie uda, pozbyć się takich dzieł sztuki.
Dziękujemy Pani Mario.
Tak, oczywiście ma Pani rację. Reagowania na tego typu sprawy może być wiele. I każda z nich może być dobra. To nie znaczy, że jeżeli ta metoda, o której Pani mówi, jest w jakiś sposób niewłaściwa, jest właściwa. Ale można, myślę, reagować w ten sposób, jak reagowano wówczas chociażby w Krakowie Teatrze Starym. Ja chciałabym tutaj powiedzieć, że to, o czym mówił nasz poprzedni słuchacz, jak również i pani po części zahaczyła, to jest mowa o zjawisku szerszym, o czymś, co nazywa się w medioznawstwie zjawiskiem reaktancji. To znaczy, ma ona miejsce wtedy, kiedy pewna masa krytyczna skrajnych emocji odbiorcy zostaje przekroczona. To znaczy, kiedy media, nie tylko media, tu pani wspomina wystawę, ekspozycję akurat konkretną, sztuki, artysty w cudzysłowie chyba raczej niż bez cudzysłowia, kiedy ta reakcja jest tak silna, jest to już odwoływanie się do takich emocji skrajnie negatywnych, że po prostu odbiorca reaguje tak, jak umie, często spontanicznie. I ta reakcja jest efektem, jest dobra. Dlatego, że generalnie człowiek powinien reagować na takie rzeczy. Oczywiście łącza się ona z negatywnym stanem emocjonalnym, gniewem, wzburzeniem, ale jest ona wyrazem obawy przed zagrożeniem osobistej wolności, dlatego że w tym momencie my to odbieramy jako zagrożenie naszej wolności. I w efekcie może często to nawet doprowadzić do zdecydowanych działań, czy nawet pewnych rewolt, wybuchów społecznych. I z tym się należy liczyć. I ci wszyscy, którzy tylko prowokują, powinni być przygotowani, że naprawdę nie będą odbierani ciągle łagodni i z uśmiechem, ponieważ są granice tych prowokacji.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwoni Czesława z Białegostoku.
Witamy Panią.
Ja do tematu.
Tak, prosimy.
Przecież te wszystkie media, wszystkie telewizje to są w rękach zachodnich. Ja powiem tak, wiadomo, co będzie wymagał właściciel. Ja powiem taki przykład. U nas w Białymstoku był po prostu piękny, w kościele Rocha, przy kościele Rocha jest piękny pomnik, pierwszy w Polsce, tej tragedii smoleńskiej. No ja czytam w porannym, kurierze porannym, takiej miejscowej gazecie, tam takie cztery zdania, że odbyło się, było 600 osób, kilkanaście osób, a nas było tam ze 3000 samych księży odprawiających msze święte w tą rocznicę 10 chyba było w czerwcu. I ja poszłam do redakcji i mówię, proszę Panią, nie mogła Pani więcej miejsca poświęcić, przecież było kupę ludzi, pokazali tylko ze 40, może z 50 osób. A ona do mnie mówi, proszę Panią, tak krawic kraje, jak mu materia daje, staje, jak jemu materii staje. To znaczy, że tak jak redaktor naczelny tak powiedział, że tylko wspomni, więc ona wspomniała. I co tu dużo mówić? Są zachodnie media właścicielami i z nami co chcą, to robią. My nie mamy zdania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję pani Czesławo.
Na potwierdzenie pani słów mogę powiedzieć tylko tak. Wspomniała pani tytuł Kurier Poranny. To jest oczywiście tytuł Gazety Regionalnej, tam Podlaskim, zgadza się. Jest to oczywiście gazeta, która no, nie należy do właściciela polskiego, tak jak reszta gazet właściwie w całej Polsce, prasy regionalnej, należy już właściwie tych do jednego koncernu niemieckiego. Tutaj powiedzmy sobie nazwę tego koncernu, nie jest to tajemnicą, to jest koncern Passauer Neue Presse, który jeszcze do rok temu właściwie nie miał praktycznie 92% całej prasy regionalnej w tej chwili, bo jeszcze było to podzielone między inny koncern, również zachodni, brytyjski, koncern Mekom Group, tak się nazywał, ale w ubiegłym roku doszło do fuzji na jesieni i w tej chwili praktycznie prasa regionalna to jest prasa niemiecka, 92%, więc czegoż tu się spodziewać? Oczywiście szyldy są polskie, redakcje, dziennikarze są polscy, pieniądze też nie euro, tylko polskie są płacone jako w formie wynagrodzenia tymże dziennikarzom, tylko że właśnie w takich sytuacjach, tak jak pani wspomniała, te gazety będą akcentować pewne punkty widzenia, to może być, tak jak pani tu przekłamanie, jeżeli chodzi o grupę, która zgromadzenie publiczne, więc mówiąc krótko, prasa w Polsce w tej chwili, jej losy rozegrały się gdzieś tam na początku lat 90., kiedy uwalniano rynek prasowy, kiedy redakcje dziennikarzy i duże redakcje centralne, jak również prasa regionalna, wchodziła w tak zwany wolny rynek. I to jest wielki, olbrzymi temat. Tutaj nie ma już miejsca na to, żeby tu wchodzić w ten wątek akurat w tym momencie. Sama pracowałam w jednej z rozgłośni regionalnej wówczas i widziałam, jak te redakcje, które były prywatyzowane, akurat w tym momencie, tam chodziło o spółdzielnię dziennikarską, gdzie sami my jako dziennikarze mieliśmy tworzyć kapitał i wydawać, być współwydawcami tej gazety. W bardzo krótkim czasie ta gazeta się rozleciała, mówiąc kolokwialnie, dlatego że po prostu nie było funduszy, nie było pieniędzy. Natomiast na rynku było bardzo dużo podmiotów zagranicznych, którzy przychodzili, to byli Norwegowie, to byli Francuzi, Włosi, Niemcy, którzy za darmo, jak to my w redakcji mówiliśmy, za bezdurno kupowali poszczególne tytuły. Często to były nawet wrogie przejęcia, to znaczy chodziło o kupienie tytułu i później właściwie bardzo szybkie splajtowanie i rozłożenie tak, żeby można było właściwie no, rynek sobie szykować do dalszej eksploatacji. Natomiast nie odpuszczono tutaj mediów elektronicznych, to znaczy ci, którzy dysponowali rynkiem mediów w latach 90. wiedzieli, że rozgrywa się wielka batalia, wielka gra o media w Polsce. Wiedzieli, że tak naprawdę wielkie pieniądze płyną z mediów elektronicznych. I media elektroniczne w Polsce nie zostały oddane byle gdzie i byle komu. Nawet próbował wejść na rynek mediów elektronicznych magnat Rupert Murdoch, który wycofał się. Nie udało mu się przebić poprzez stacje telewizyjne prywatne. Musiał odejść. Natomiast odpuszczono, tak jak wspomniałam, prasę i media drukowane. I tutaj już zagraniczne koncerny miały pełną dowolność i wynik, rezultat tego, jeżeli chodzi o rynek prasy, który mamy dzisiaj, to jest właśnie tamten, to jest jeszcze efekt tamtego czasu, tamtego podziału. Zwracam uwagę, że media elektroniczne, telewizja to są milionowe widownie, natomiast prasa drukowana to są setki egzemplarzy. To nie ma porównania, jeżeli chodzi o oddziaływanie, jak również o ściąganie pieniędzy reklamowych z rynku. I tak można powiedzieć, czyli media elektroniczne tutaj ostały się w rękach tych, którzy chcieli te media no, w jakiś sposób sobie zagospodarować, mieli na to kapitał i odpowiednie przygotowanie, natomiast media papierowe, mówiąc kolokwialnie, sobie odpuszczono. Nikt się tym nie interesował i dlatego w tej chwili, tak jak pani słusznie powiedziała, rynek prasy drukowanej praktycznie mamy cały zagospodarowany przez wielkie megakoncerny, głównie niemieckie.
Podajmy kilka informacji.
Krótką informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 3 do 5 października w Krynicy Morskiej, w Krakowie i w Łodzi. W Krynicy Morskiej zgłoszenia przyjmują państwo mareccy pod numerem telefonu 509 542 059. Powtarzam, 509 542 059. W Krakowie państwo choczewscy, telefon do nich 731 765 410. Powtarzam, 731 765 410. W Łodzi państwo pawlakowie, telefon 518 902 490. Powtarzam, 518 902 490.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 30 września. Jak ojciec może budować relacje z dziećmi? Doktor Jacek Pulikowski. 7 października. Wolność od antykoncepcji. Naszym gościem będzie pani Małgorzata Mąsiorska, instruktor modelu Crichtona. 14 października Fundament Życia Małżeńskiego. Ojciec Grzegorz Jankowski oraz państwo Marlena i Krzysztof Jankowscy ze wspólnoty Kochać i Służyć. Dzisiaj mówimy o higienie medialnej. Naszym gościem jest pani doktor Hanna Karp. Odbieramy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dorota, wysłuchałam całego komunikatu. Z uwagą tego wykładu pani, otóż zastanawiałam się nad tym,
czy niektórzy redaktorzy, no na przykład redaktorzy do Rzeczy, powinni występować w dyskusjach prowadzonych na przykład przez redaktora Lisa. I wysłuchałam, ja rzadko oglądam telewizję, ale właśnie fakt, że wystąpił tam pan redaktor Terlikowski, z zainteresowaniem wysłuchałam jego wypowiedzi, oczywiście jak zawsze rzeczowej, prawej, no i dziwiłam się, dlaczego u tego Lisa on wystąpił. A potem miałam uczucia ambiwalentne. Czy należy występować i wzmacniać taki gadzinowy program swoją obecnością, czy też tego nie czynić? To był dla mnie, to jest dla mnie nadal dylemat związany z tą całą akcją tabloidów. Otóż wystąpienie pana Terlikowskiego początkowo mnie wzburzało, ta jego tam obecność, ale potem doszłam do wniosku, że była to słuszna postawa, mimo iż on prawie o 30 tysięcy wzrosło Lisowi tam ta oglądalność cała, ale też Polacy usłyszeli, ci, którzy namiętnie oglądają telewizję, prawdę i to rzeczowe, no, jego wystąpienie. I tutaj myślę, że ta wojna tabloidów, ona jest tak okrutna, że właściwie jesteśmy zalewani tą podłością ogromną, tym brudem informacyjnym, i on dosłownie nas to bagno prawie pochłania. Ja na przykład już wybiórczo kupuję tylko w sieci do Rzeczy i czytam Niedzielę i Nasz Dziennik. A nawet przyznam szczerze, że proszę zauważyć, jak się sprawdza stacje w radiu, to natężenie i częstotliwość tych dźwięków jest również porażająca. Nie wiem, czy tak subiektywnie to odbieram, ale w każdym bądź razie częstotliwość Radia Maryja ma charakter uspokajający, taki koncentrujący uwagę. No po prostu jest to coś, co człowiek może spokojnie, relaksowo wysłuchać. No to tyle chciałam powiedzieć i Bóg zapłać za tę audycję. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy pani Doroto.
Tak, ja myślę, że nie tylko pani bije się z tymi myślami na temat tego, czy słusznie niektórzy redaktorzy występują, decydują się na występy w takich audycjach jak pana Lisa. Zresztą nie tylko dziennikarze. Myślę, że również politycy mają duże dylematy, czy iść do określonej stacji, czy nie iść. Ja tutaj nie będę przedstawiać własnego zdania, bo to nie o to chodzi. Natomiast mogę podzielić pani pogląd, jeżeli chodzi o to, że redaktor Lis, no, jest bardzo jednoznacznie odbierany, chociażby także z tego tytułu, że tygodnik, który redaguje, którego jest redaktorem naczelnym, naprawdę wpisuje się w pełni w ten nurt walki tabloidowej. I będzie może jeszcze pora o tym powiedzieć, a teraz tymczasem mamy telefon. Tak?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski się kłania. Ja chciałem zadać pytanie, witam. Chciałem zadać pytanie, ale zanim go zadam, to chciałem króciutko tylko powiedzieć o takiej rzeczy. Przeprowadzono między innymi dwie wielkie operacje przy pomocy mediów, to znaczy po 1945 roku mówiono polskiemu społeczeństwu części, że to, co mają ludzie bogaci, to jest ich. A w 1989 roku zrobiono odwrotną operację, to znaczy wszystkie zakłady są wszystkich obywateli, czyli niczyje, czyli jeżeli ktoś chce, to kupuje coś za złotówkę. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jest podobna operacja dogadania się Zachodu, Wschodu, kosztem polskiego społeczeństwa. Teraz się dzieją jak gdyby ciąg dalszy. I moje pytanie. Zastanawiam się, dlaczego prawicowi dziennikarze po to, żeby ratować sumienia Polaków, nie wynajdują najlepszych rozwiązań gospodarczych w sąsiednich krajach, które powodują wzrost ich świadomości tego, co można zrobić, co w każdym przyzwoitym kraju jest, funkcjonuje i przynosi efekty. No i ostatnia kwestia, to dzisiaj słyszałem taką w jednej ze stacji radiowej opowieść o pani dotkniętej stwardnieniem rozsianym, która zdecydowała się na dziecko. I nie było ze strony pani prowadzącej tą audycję żadnego pytania, w jaki sposób pomaga rząd, pomaga opieka społeczna, pomaga służba zdrowia, tylko zwróciła się do słuchaczy, żeby zainteresowali się stroną internetową, no i niejako pomogli tej pani. I właśnie to jest kwintesencja polskiego dziennikarstwa w tej chwili, że są tchórzami, służą za pieniądze właśnie rządowe, a robiąc programy, kształtują je w ten sposób, że obligują społeczeństwo i tak biedne do tego, żeby robiło to, do czego zobligowany jest polski rząd, polskie służby, służba zdrowia i tak dalej. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do mojego pytania. Z Panem Bogiem pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, panie Wojtku.
Ale pytanie to było, panie redaktorze, może...
Dlaczego, pewnie... no właśnie, dlaczego rządowe, czyli za nasze pieniądze, dziennikarze są usytuowani, a zarazem nie wykonują swojej służby.
Wiele kwestii tu było, ale rzeczywiście może warto wybić to na pierwszy plan, to co pan redaktor powiedział. Mianowicie, tak, media rządowe, media publiczne, to są media, które są, należą właściwie do każdego z nas. Co miesiąc płacimy abonament, finansujemy je i właściwie powinniśmy otrzymywać po pierwsze informacje, po drugie materiały, które umacniają naszą tożsamość narodową, scalają nas jako naród, jako państwo, niosą również i wiarygodne informacje ekonomiczne dotyczące również gospodarki, polityki, powinny kształtować w sposób zdrowy i w jakiś sposób harmonijny opinię publiczną, ożywiać debatę. To wszystko powinno być. Niestety wciąż tego nie ma. Natomiast telewizja publiczna w tej chwili została w pewnym stopniu już sprywatyzowana, to znaczy część dziennikarzy została wyprowadzona z redakcji i zatrudniono komercyjne spółki, to się odpowiednio nazywa, takie obce słowo, nie będziemy tutaj nam zaśmiecać języka, ale chodzi o to, że zatrudniono firmy zewnętrzne, komercyjne, które mają zajmować się produkcją materiałów telewizyjnych, dla telewizji publicznej. A jak wiadomo, prywatne spółki komercyjne zajmują się tylko zarabianiem i komercją. W związku z tym wiadomo, jakie są efekty i jak ważna jest oglądalność i tak dalej. Więc ma pan rację, media nasze publiczne zostały w dużym stopniu, przepraszam za termin, odpuszczone, ale to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Jest szansa, myślę, w końcu na to, żeby je odzyskać. To jest kwestia czasu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Halina, Warszawa.
Witamy.
Ja chciałabym poniekąd odpowiedzieć tej pani, jeśli mogę, która mówiła, że nie mamy zdania. Otóż mamy, Polacy, zdanie. Możemy nie czytać, nie kupować tych kolorowych pism, gdzie tylko jest wylansowana kobieta, wymalowana, wystrojona, nie ma matek, nie ma rodzin, tylko po prostu na każdej stronie pierwszej, no i na następnych również są kobiety. Takie wylansowane właśnie, nie takie kobiety prawdziwe. Poza tym bardzo często spotykamy, gdzie jest na przykład Ojciec Święty, a przy nim jakaś tam goła kobieta, roznegliżowana, takie właśnie zabijanie, może nie tak dosłownie, ale naszych tradycji, naszej wiary katolickiej, ośmieszanie wręcz, wydaje mi się. A co możemy zrobić? Wydaje mi się, że możemy nie czytać i nie kupować.
Tak. Możemy nie kupować. To jest bardzo ważny oręż.
No i tak się składa, że niektóre dzienniki, do niedawna bardzo opiniotwórcze, odnotowują spadki znaczne. Tutaj mam na myśli chociażby z koncernu Agory. I rzeczywiście tak się dzieje. To znaczy to, co już powiedziałam tutaj, pewnej masie krytycznej. To znaczy odbiorcy mediów zaczynają rzeczywiście konstatować i zdawać sobie sprawę z tego, że już przebrała się miarka, że jest dosyć tego. I sam fakt, że w tej, to, co pani wspomniała tu, jedna z naszych słuchaczek, że kupuje określone tygodniki, które reprezentują linię konserwatywną, zaznacza się tak, rzeczywiście wzrost i czytelnictwa tychże tytułów. I okazuje się, że ta strona prasy konserwatywnej, prasy związanej z wartościami chrześcijańskimi, z dekalogiem, jest rosnąca krzywa. Także myślę, że tutaj warto taką optymistyczną myśl postawić. Świadomość naszych odbiorców mediów w Polsce wzrasta.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy pana.
Dziękuję. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że w przestrzeni takiej medialnej, zwłaszcza telewizyjnej, jest przekaz właśnie, który w pewien sposób rujnuje moralność naszą poprzez to, że w prawie polskim jest coś takiego, że za niecenzuralne słowa jest w przestrzeni publicznej, tak jak na przykład miałem wręcz sytuację taką, że w pewnym mieście będąc człowiek, który wypowiadał słowa niecenzuralne, spotkał się po prostu z reakcją policji, policjanta, który po prostu chciał, groził ukaraniem za to, gdyby to w jakiś sposób dalej dana osoba takie słowo wypowiadała. A z kolei w przestrzeni takiej właśnie, niby to kultura, niby to, prawda, tego rodzaju płaszczyzna, zwłaszcza kabaretowa, aczkolwiek i w warstwie filmowej te rzeczy też w polskich filmach występują, to słowa niecenzuralne, mówiąc tak, prawda, w takim określeniu to ujmując, one jednak się przewijają i trafiają w jakiś sposób do świadomości, raczej można powiedzieć młodych ludzi, którzy w miejscach publicznych w jakiś sposób nie przejmują się tym, że w swoich rozmowach na przystankach czy po prostu w komunikacji miejskiej posługują się językiem takim, który po prostu osoby, które są w sąsiedztwie takich właśnie osób, czują się niedobrze, krótko mówiąc. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie kabaretowe, jest w pewien sposób manipulacja co do właśnie pewnych złych treści i wskazywania na pewnej wędrówki kamer, które pokazują zbliżenia, jak to bardzo ludzie się z tego cieszą, jak to bardzo, prawda, jest tam duża ilość ludzi, która to w jakiś sposób z tego się cieszy. I ja myślę, że to właśnie jest pewne wpływanie na to, żeby nas, prawda, tak w pewien sposób przybić takimi przekazami, że prawda, żebyśmy to przyjęli, że to jest już coś takiego, że tam już duża rzesza tego ludzi słucha, ona się cieszy i jakby to takie przełożenie, żeby to szło w naszą stronę. Także z mojej strony takie pewne tutaj dołożenie do tematu takiej sprawy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy panie Tadeuszu.
Dziękuję bardzo. Ma pan rację. Wszystko, co dzieje się na polu medialnym, to jest gra i starcie, gdzie polem zderzenia jest ludzka świadomość. I dlatego to są rzeczy tak trudne jednocześnie do uchwycenia. Czasem pewne rzeczy przechodzą, my to widzimy, słyszymy i właściwie nie konstatujemy, że dzieje się coś złego. Gdy tymczasem pewne sprawy, pewne kampanie chociażby tak zwana kampania medialna wstydu, polityka wstydu. Są media, które serwują nam niemal właściwie, jest taki dziennik, gdzie codziennie, każdego dnia Polak dowiaduje się, że jest, jak jest, nie wiem, agresywny, pozbawiony elementarnej szlachetności, niedomyty, wulgarny, chamski, no tego typu. Ja już jako przykład też można podać dziennikarzy, którzy nawet na swoim Facebooku, na profilu facebookowym również tego typu treści jako osoby prywatne szerzą, dając do zrozumienia, że no, bycie Polakiem to jest coś poniżej jakiejkolwiek kategorii. Właściwie należałoby natychmiast wyprzeć się wszelkiego rodzaju związków z polskością, dlatego że to jest coś, co nie godzi się właściwie porządnemu człowiekowi. Więc podkreślam, media mają swoje profile i mają swoje polityki, które bardzo, bardzo mocno prowadzą i realizują, i dlatego tak ważna jest świadomość i to, co tutaj Państwo już zauważyli, to znaczy wybieranie świadome tytułów i świadome finansowanie ich.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam, myślę, że tu byłoby
można celowe. Imię Pani? Imię?
Aha, Danuta, jestem ze Szczecina.
Dziękuję bardzo.
I myślę, że celowe byłoby tu poruszenie tak zwanej orkiestry Owsiaka. Ile tutaj kłamstw sypie się i jak tu się żeruje na dobroci ludzi i jak się drenażuje kieszenie po to, żeby potem demoralizować młodzież na tak zwany Woodstock i temu podobne. Narkotyzuje się i rozpija tą biedną młodzież za nasze pieniądze naiwnych ludzi. I dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Dziękujemy Pani Darantu.
Chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze nie tak całkiem dawno właściwie jakiekolwiek krytyczne słowo o działalności pana Owsiaka, no nie mogło się nigdzie przebić. Poza, pamiętam, telewizją Trwam, gdzie nawet byłam jakoś gościem, jednym z gości audycji poświęconej temu tematowi. I właściwie tutaj byliśmy odosobnieni, nie było właściwie znikąd jakiegoś wsparcia, głosu, który by rozumiał tę kwestię, o którym pani teraz mówi. W tej chwili jest o tyle lepiej, że zrozumienie tego, jak, no powiedzmy, obłudna czy przewrotna jest działalność tego pana, właściwie już jest szeroko rozumiana i żyje w szerokiej domenie publicznej. I myślę, że to jest też siła mediów w tym momencie i takich działań trzeba szukać więcej. Więc mówiąc krótko, żeby podsumować nasze spotkanie, media mają siłę. Siłę to jest narzędzie. Od nas zależy, jakie będziemy wykorzystywać. Oczywiście są redaktorzy, są dziennikarze, są wydawcy. I tutaj szalenie istotna świadomość jest jednak, to jest jakaś wielka praca, która przed nami ciągle jest. To znaczy wspomaganie i rozwój, samorozwój, praca wewnętrzna dziennikarzy, środowisk dziennikarskich, wzmacnianie ich. Przede wszystkim też samoorganizacja środowisk dziennikarzy. Te dziennikarze, którzy w tej chwili gdzieś tam wciąż są, funkcjonują jako tak zwane media niepokorne, czy media, które idą pod prąd tej wielkiej polityki koncernów medialnych, mają poczucie jeszcze ciągle przegrane. Ja myślę, że niesłuszne. Dlatego, że jeżeli się analizuje media i patrzy się na ich rozwój w Polsce, to widać w tej chwili taką krzywą rosnącą. Dzieje się wiele dobrych rzeczy, jest też wiele spraw trudnych bardzo, ale generalnie ja byłabym daleka od pesymizmu i od tego, że te treści, które są niedobre, które są, niosą destrukcję, niosą nienawiść, niosą złość, gniew. Mówiąc generalnie, są, nie służą człowiekowi. W Polsce w tej chwili są odrzucane. I to jest też efekt, i tutaj trzeba przyznać, naprawdę wytrwałej, wieloletniej pracy też środowiska toruńskiego. Medioznawcy to zgodnie przyznają, bez względu na to, czy akceptują tą działalność, czy nie, to trudno oprzeć się tej opinii, że gdyby nie było tego głosu mediów toruńskich, to właściwie taki głos katolików bardzo trudno by przebijał się w tym całym szumie, zalewie tej całej kakofonii medialnej, która dominuje, i głos katolików byłby bardzo, bardzo słabo słyszalny. Więc tutaj mamy ten sukces, ten dobry, tą dobrą sprawę. Natomiast chciałam wrócić jeszcze króciutko do tego, o czym mówiliśmy. A więc po pierwsze zwracajmy uwagę na to, jakie media otwieramy, jakie gazety czytamy, jaką telewizję oglądamy. Mówię banały, ale zwracajmy uwagę na aksjologię mediów, to znaczy jakie wartości niosą, dlatego że przede wszystkim w kontekście kształcenia młodego pokolenia. Dlatego że młodzi ludzie w tej chwili bez mediów nie potrafią funkcjonować. Tak jak powiedziałam, młody człowiek jest już zalogowany w systemie medialnym, więc teraz wszystko należy zrobić, żeby ten system był jak najbardziej przyjazny człowiekowi i tak, żeby prowadził tego młodego człowieka ku dobru, ku tym wszystkim sprawom, które prowadzą do Boga, do wartości, które budują, nie są destrukcją. Tylko wtedy mamy szansę na to, że nasza przyszłość, nasze dalsze trwanie będzie miało jakiś głęboki sens.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony, za współtworzenie tych rozmów niedokończonych. Dziękujemy pani doktor Hannie Karp za przedstawienie tego tematu higiena medialna. I myślę, że jeszcze będziemy się spotykać tutaj w audycji dla małżonków i rodziców, jeżeli pani doktor będzie mogła przyjechać, bo bywa pani w Toruniu jako wykładowca. Także ważne jest, żeby chronić dzieci właśnie przed zbyt wczesnym korzystaniem z mediów. Do 4 lat na pewno nie powinny mieć tego kontaktu.